Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Wiceszef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Katastrofy Smoleńskiej, samolotu Tu-154, którym 10 kwietnia udawało się z panem prezydentem na czele cała delegacja do Smoleńska, do Katynia. Panie prokuratorze, panie pośle, co nowego w związku z kolejnymi faktami, które do nas docierają, bo słyszymy o materiałach wybuchowych, które znalazły się, prawda, w pobliżu, czy nawet na wraku samolotu, na fotelach, więc to też ktoś próbuje powiedzieć, że to jest trotyl, czy nitrogliceryna pochodząca z okresu II wojny światowej. Jak pan to ocenia, czy jak ci, którzy uczestniczyli w tej konferencji, w tym posiedzeniu zespołu parlamentarnego, bo wiemy, że też były zaproszone różne osoby, te, które straciły swoich bliskich, chociażby pani Ewa Błasik, żona pana na świętej pamięci generała Błasika.
Tak, to prawda. Dzisiejsze posiedzenie zespołu parlamentarnego było dla mnie szczególnie wstrząsające. Pojawili się na dzisiejszym posiedzeniu przedstawiciele pokrzywdzonych, którzy dotychczas nie pojawiali się w parlamencie, nie pojawiali się na posiedzeniach zespołu. Ich głos był bardzo dramatyczny. Jeden z ojców, ojciec nawigatora z Tupolewa, trzęsącym i dramatycznym głosem wyrzucił z siebie wielki ból spowodowany postawą władz polskich, które uległy wersji rosyjskiej i winą za katastrofę obarczały pilotów Tupolewa, w tym jego syna. Jak podkreślał, cierpiał z powodu utraty syna, ale bardzo bolała ta niesprawiedliwość i ta nieprawda. Później pan porucznik Wosztyl wspomniał o tym, że skoro obarczano winą pilotów, to często podkreślano to, że byli źle wyszkoleni, że małe doświadczenie, i pan porucznik Wosztyl zwrócił uwagę na to, że przecież ci piloci z Tupolewa mieli wylatane 12 lat. Przez 12 lat latali na Tupolewie. Więc zadał retoryczne pytanie. Ile lat trzeba latać na takim samolocie, żeby ktoś mógł powiedzieć, że rzeczywiście był doświadczonym pilotem? Ta krzywda, szczególnie tych, których winą obarczano, jest bardzo wołająca, jest bardzo wzruszająca. Przyznam szczerze, że wzruszyły mnie słowa ojca, który właśnie w takim tonie wypowiadał się. Miał żal nie tylko o to, że zginął jego syn, ale że jeszcze po śmierci okryto go niesławą. Dziś widzimy, że każde kolejne spotkanie zespołu parlamentarnego ujawnia nowe okoliczności i myślę, że dziś to najbardziej to ludzie o wielkiej woli niepoddania się rozumowi, odrzucają dalej z uporem tezę o tym, że mieliśmy do czynienia ze zbrodniczym zamachem. Jak Państwo wiecie, jestem prawnikiem i przez całe te 2,5 roku ważyłem słowa, żeby nie użyć słów ciężkiego, oskarżającego kalibru. Bo zdawałem sobie sprawę, że dopóki nie mam dowodów, dopóki nie ma pokrycia w słowach, to trzeba być powściągliwym w języku, żeby nie wyrządzić komu innemu szkody. Dziś aż nadto faktów ujawniono, które wskazują jednoznacznie. To nie była zwykła katastrofa. Karygodne jest zachowanie władz polskich i to wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarówno przed katastrofą, jak i po katastrofie. I to widzimy dziś. Mało tego, jest jeszcze wiele rzeczy nieznanych i niejasnych.
Panie pośle, jeżeli mogę, przepraszam, że wchodzę w zdanie, bo teraz nawet rzecznik rządu Paweł Graś mówi, że no, ślady trotylu to bulwersujące. Ustalenie prokuratury i ich interpretacja będą przesłanką do dalszych decyzji rządu w tej sprawie. Też ma za kilkanaście minut nastąpić konferencja, na której Naczelna Prokuratura Wojskowa w swojej siedzibie przy Nowowiejskiej będzie jak gdyby odnosiła się do tej notatki prasowej Rzeczypospolitej o znalezieniu śladów trotylu na wraku Tu-154. Też odezwał się głos pana pułkownika Edmunda Klicha, był akredytowany przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym. Uważa, że Polska Komisja Badająca Katastrofę Smoleńską nie dopełniła swoich obowiązków. Jego zdaniem wraku albo nie zbadano, albo zrobiono to zbyt pobieżnie. Mówi tak, Komisja Millera, mając pełen dostęp do wraku, prawdopodobnie nie zbadała go. Stąd wychodzą kolejne sensacje. Uważam, że pod tym względem nie dopełniono obowiązków. Jak wy odnosicie się również do tych informacji? Przecież cały czas było forsowane, że wszystko, co można było, zostało zrobione, tak?
Ależ oczywiście, że tak. Przecież nawet pan minister Miller w Senacie na moje pytania odpowiadał, że wszystkie czynności zostały wykonane. Moje konkretne pytanie było, czy komisja Millera dokonała oględzin wraku. Oczywiście zapewnił, że tak. A ja już w tamtym czasie
napisano w tym raporcie, że nie stwierdzono śladów detonacji materiałów wybuchowych ani paliwa lotniczego.
Ale takie samo stanowisko pierwotnie zajmowała prokuratura. Do dziś. Dziś jeszcze nie znamy stanowiska prokuratury, ale przecież wszyscy pamiętają, jak zdecydowanie wkrótce po katastrofie prokuratura zdecydowanie wykreślała jako jedną z wersji możliwych wersję zamachu terrorystycznego. Wtedy się rodziło pytanie, na jakiej podstawie, bo ja rozumiem, że zawsze w śledztwie jedne wersje są bardziej prawdopodobne, inne mniej prawdopodobne, ale śledztwo się toczy i wszystkie wersje do czasu ustalenia bezpośredniej przyczyny katastrofy są badane. Dopiero po wyczerpaniu wszelkich czynności procesowych i po ustaleniu niebudzących wątpliwości okoliczności zdarzenia można obalić tezę, że ta wersja jest nieprawdziwa, tamta nieprawdziwa, ale ta, proszę bardzo, ta wersja jest wersją prawdziwą. Natomiast dziwnie brzmiały te słowa, kiedy mówiono, że na pewno nie było zamachu terrorystycznego, nie stwierdzono materiałów wybuchowych, utwierdzano Polaków w przekonaniu, jakoby wszystkie czynności śledcze zostały już przeprowadzone i stąd takie stanowisko prokuratury wojskowej. Tymczasem późniejsze wydarzenia pokazywały, że co rusz, to eksperci jechali do Rosji, a to rzekomo jeszcze coś przebadać, a to jeszcze coś obejrzeć, dokonać jeszcze jakichś czynności. To pokazywało, że ta wersja o wykluczeniu tego zamachu, ta teza, to stanowisko było przedwczesne. Dziś chcę powiedzieć to, że jeszcze wiele rzeczy jest nieznanych. Jeżeli ktoś manipuluje, jeżeli ktoś wykorzystuje katastrofę smoleńską, to myślę, że dziś tym rozgrywającym to są Rosjanie. Ale oczywiście trudno jest tutaj o bliższe skonkretyzowanie, bowiem też dowodów na to wprost nie ma. Natomiast nie przypadek to zrządza, że pewne materiały ukazują się w takim, a nie w innym czasie, a ukazały się one za sprawą internetu rosyjskiego, tamtych portali internetowych, ukazały się drastyczne zdjęcia. Nie przypadkiem jest to, że kolejna ofiara, kolejny istotny świadek w śledztwie ginie przed weekendem. To już jakby tradycja w Polsce. Nie sposób w tej chwili wymienić tych osób, które w zadziwiających okolicznościach zginęły, a oficjalna wersja zawsze jest taka, że samobójstwo. I jako prokurator chcę podkreślić, że samobójstwo można w sposób dość łatwy upozorować, w szczególności kiedy mamy do czynienia z samobójstwem przez powieszenie. Tego rodzaju okoliczności mogą być przedmiotem daleko idącej manipulacji i mogą zostać upozorowane, bo jedynie proszę zwrócić uwagę na to, że na ciele ofiary nie stwierdzono działania osób trzecich. Natomiast mechanizm śmiertelny będzie podobny wtedy, kiedy ktoś sam odbierze sobie życie i założy pętlę na szyję, jak i wtedy, kiedy wcześniej zostanie tą pętlą przyduszony, a później powieszony. Więc to rzeczywiście musi napawać daleko idącym niepokojem. Myślę, że chodzi tutaj o pierwszy aspekt wyeliminowania świadków i aby powiało grozą wśród innych, którzy chcieliby się sprzeciwiać oficjalnej wersji MAK-u i Komisji Millera, która tam ten raport tak dzielnie podtrzymywała i wspierała.
I też no przedziwne jest to, że szef MSW Jacek Cichocki od razu mówi tak, że mówiąc o śmierci technika Jaka, trzeba wykluczyć działania osób trzecich. Też to problematyczne chodzenie tego samobójcy w sobota, niedziela i działanie służb dopiero w poniedziałek, więc nawet gdyby były stosowane, nie wiem, jakieś chemiczne środki, tak, więc pytanie, na ile jesteśmy w stanie dojść, czy dotrzeć do dowodów, które, no, nie wiem, mogą wyparować, ja się na tym nie znam, ale różnie ludzie rozmawiają ze sobą, z różnych stron te głosy też słyszymy.
Trudno uznać za przypadek, że giną ludzie, którzy pozostają w związku z katastrofą smoleńską. Pozostają w związku z tego względu, że byli świadkami, względnie też ujawniali rzeczy bardzo niekorzystne. Że wspomnę chociażby o panu generale Petelickim, jeżeli popatrzeć i na przestrzeni minionego czasu, w jaki sposób krytyczny wypowiadał się na temat organizacji lotu pana prezydenta i zachowania polskich władz po katastrofie. Trudno sobie wyobrazić, żeby generał, tak zwany twardziel, który pracował przez wiele lat w bardzo stresujących okolicznościach, żeby był typem człowieka o słabej konstrukcji psychicznej, żeby był typem samobójcy. Przecież to każdy, kto zna się cokolwiek na rzeczy, wie, że pan generał Petelicki nie pasuje do sylwetki samobójcy. Oczywiście każdy może powiedzieć, no tak, ale znane są przypadki, znane są wyjątki i tak dalej. Oczywiście, że wszystko można zakwestionować, wszystko można podważyć, tak jak nawet teraz próbuje się podważać obecność materiałów wybuchowych na fotelach w Tupolewie i na innych fragmentach wraku samolotu. Próbować to w rozmaity sposób tłumaczyć, ale jest rzeczą oczywistą, zbyt dużo byłoby wobec tego tych przypadków. A całość faktów, łącznie z tymi dzisiejszymi ujawnionymi, przecież składa się w jedną logiczną całość. Mam nadzieję, że za sprawą ludzi tak zdeterminowanych, jak pan minister Antoni Macierewicz i pracujący pod jego kierownictwem zespół parlamentarny dopnie swego i doprowadzi do ustalenia prawdy. Chcę podkreślić, że i również praca tego zespołu, nie tylko własnej wartości, którą te prace wnoszą do ustaleń, wywiera presję na inne instytucje państwowe, pokazując drogę, którą należy zmierzać i wymuszając realizację określonych czynności procesowych.
Bardzo dziękuję. Pan wspomniał o tych substancjach. Trotylu, nitroglicerynie na 30 fotelach lotniczych znajdujących się w samolocie. Substancje te znaleziono również na śródpłaciu samolotu w miejscach łączenia kadłuba ze skrzydłem i było ich tyle, jak czytam z notatki prasowej, że jedno z urządzeń wyczerpało skalę.
Tak, to prawda. No zresztą wcześniej biegli ze świata, z Australii, pan doktor Szuladziński, pan profesor Binienda, pan profesor Nowaczyk, którzy nie mieli styczności z wrakiem samolotu, ale dokonując oględzin dostępnych im zdjęć fotograficznych i przeprowadzając badania komputerowe, jednoznacznie doszli do wniosku, że na pokładzie samolotu na wysokości 30 metrów doszło do kilku eksplozji. Tą wersję potwierdza przecież świętej pamięci Remigiusz Muś, który niestety nie żyje, ale on wyraźnie mówił o tym, że słyszał 3 wybuchy na pokładzie Tupolewa i później słyszał, jak ustaje praca jednego z silników. rodzić się może pytanie, bo czytałem również takie opinie, że no cóż, jaki byłby interes, żeby pozbawić życia pana chorążego Musia, skoro on zeznania już złożył. Otóż jest taki, że po pierwsze nie wiemy, czy powiedział już wszystko. To jest pierwsza rzecz. Druga, że w polskim procesie obowiązuje zasada bezpośredniości i wielki walor mają zeznania składane bezpośrednio przed sądem. A jak wiemy, w Polsce jeszcze do żadnego sądu nie doszło. Ewentualne postępowanie sądowe będzie musiało posiłkować się tylko odczytywaniem zeznań, a sędziowie, jeżeli do tego dojdzie, rozpatrujący sprawę, będą pozbawieni tego, co w procesie karnym jest jedno z zasad, zasady bezpośredniości, że sąd bezpośrednio dokonuje pewnych czynności procesowych, a nie bazuje na wynikach czynności procesowych dokonanym przez inne instytucje. Oczywiście tu muszę poprawić się. Oczywiście, że korzysta z tych czynności, ale najbardziej miarodajne zawsze dla wymiaru sprawiedliwości są te czynności, które zostały wykonane przez sąd bezpośrednio. O tym stanowi zasada bezpośredniości w procesie. No i oczywiście to, co się dzieje, ma przerazić wszystkich innych, którzy by chcieli w tej sprawie wypowiadać się. Myślę, że to powinno wszystkim uzmysłowić, w jakim żyjemy kraju, w kraju ludzi niektórych już zastraszonych, niektórych przywiązanych do swojej wersji, bo wiedzą, że to im gwarantuje spokój i bezpieczeństwo, jeżeli w ogóle katastrofą smoleńską się nie będą zajmować. Natomiast ludzie honoru, ci, których cechuje odwaga, ci, którzy zawsze i za wszelką cenę będą zmierzać do prawdy, ci nie przestaną milczeć i jestem głęboko przekonany o tym, że dojdą do tej prawdy i to już wkrótce.
Bardzo dziękuję, panie prokuratorze, panie pośle, za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję. Na naszej antenie był wiceszef Sejmowej Komisji Parlamentarnego Zespołu do spraw Katastrofy Smoleńskiej.